Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że mogę dziś się podzielić tym, co przeżywam, a przeżywam radość. Wszyscy lubimy niespodzianki, zwłaszcza te miłe niespodzianki. I wiemy, że jest jedno takie źródło pełne niespodzianek. I największą niespodzianką jest to, że wiedząc, że Biblia jest takim źródłem, że zaskakuje, sprawia nam niespodzianki, jeśli ją czytamy oczywiście, jest to, że potrafi zaskoczyć kolejną niespodzianką i jest to niespodzianką, chociaż powinno być regułą. Ja dzisiaj taką radość przeżyłem i tą dzisiejszą, świeżą radością chcę się podzielić, bo czytałem tak znany fragment Słowa Bożego, że nic mnie nie powinno zaskoczyć, nic. Ale jednak Bóg zawsze ma nieskończone pokłady. Kiedy się czyta Jego Słowo, kiedy się czyta Biblię, te pokłady są nieskończone i zawsze coś nowego nam pokaże, coś nowego nas dotknie i sprawi radość z tego powodu, że jest coś nowego, chociaż to wcale nie musi być miłe i nie musi być pochwałą dla nas, a raczej czasami naganą, napomnieniem, ale jest to radość, że to słowo, które czytamy, jest żywe. I ja po raz kolejny się powtórzę, że nie ma powodu mieć zamkniętych ust do modlitwy, do świadectwa, do dzielenia się słowem. Jeśli się tylko czyta Słowo Boże, jeśli się otwiera Biblię i nie szuka się czegoś takiego, tylko się czyta i Bóg pokaże. 51 rozdział Księgi Izajasza. Żeby było ciekawiej, to przeczytam dłuższy fragment, później zatrzymamy się, wrócimy właściwie do tego wersetu, który dzisiaj mnie tak dotknął. Może od 12 do końca. 51 rozdział Księgi Izajasza. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie, dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza zniszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole i nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów, to jest jego imię. I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć do Syjonu, ty jesteś moim ludem. Zerwij się, powstań Jeruzalemie, które śpiło z ręki Pana kubek jego gniewu, wychyliło do dna kubek odurzającego napoju. Nie było wśród wszystkich jego synów, których urodziło takiego, który by je poprowadził. Nie było wśród wszystkich synów, których wychowało takiego, który by je ujął za rękę. Podwójny to cios, który cię dotknął. Kto okaże ci współczucie? Spustoszenie i grabież, głód i miecz. Jak mam cię pocieszyć? Twoje dzieci leżały w omdleniu na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sieci, oszołomione gniewem Pana, gromem twojego Boga. Dlatego słuchaj tego nieszczęśliwe, oszołomione, lecz niewinne. Tak mówi twój wszechmogący Pan i twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu. Już z niego pić nie będziesz. A dam do ręki twoich gnębicieli, którzy mówili do ciebie, pochyl się, abyśmy przeszli po tobie. Tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych. W tym fragmencie, który przeczytałem, jest werset, który mi coś pokazał. Pokazał coś, o czym Biblia mówi na swoich kartach, o czym Bóg mówi od początku do końca, od deski do deski, od początku historii Izraela. Coś, co jest cechą ludzką. Cechą człowieka jest to, że jest stworzeniem społecznym, żeby nie powiedzieć stadnym, że potrzebuje żyć w społeczności i potrzebuje przywódcy. Nieszczęściem ludzi jest to, kiedy nie mają przywódcy i poddają się swoim cielesnym różnym pomysłom bezkarnie lub kiedy mają złego przywódcę. Już wiecie, wiersz 18. Wiersz 18 to jest moja dzisiejsza perełka Słowa Bożego. Dużo rozmyślałem nad tym. Nie było wśród wszystkich jego synów, których urodziło, takiego, który by je poprowadził. Nie było wśród wszystkich synów, których wychowało, takiego, który by je ujął za rękę. Jeruzalem. To jest słowo, które mówi o nas. Jeśli błądzimy, to jest słowo, które mówi o Jeruzalemie, które o Izraelu, który zawsze miał ten problem, że był zmienny. Ja, kiedy byłem młody, kiedy byłem dziecięciem, byłem dzieckiem tego świata, kiedy jeszcze nawet nie myślałem o zerwaniu ze światem, nie słyszałem o Bogu, nie słyszałem o Jezusie, nie słyszałem Ewangelii. Prawdopodobnie słyszałem, ale miałem jeszcze kiedyś uszy na to wszystko zamknięte, żyłem światem i nie zawsze było mi z tym dobrze i widziałem, że i ludziom jest niedobrze i że próbują walczyć ze swoimi biedami, nałogami, problemami. Miałem, może mi został taki zmysł obserwacyjny i zawsze się dziwiłem, dlaczego ludzie, kiedy chcą coś zmieniać, szukają motywacji. Tak, każdy z nas potrzebuje motywacji, która go motywuje do jakiegoś działania lub do jakiejś zmiany. Ale zawsze się zastanawiałem, dlaczego ludziom się nie udaje najczęściej. Albo się udaje na krótką metę. Dlatego, że ta motywacja, zwłaszcza ludzka, ziemska, jest nietrwała. Często ludzie chcą zmienić swój charakter, swoje zachowanie, zerwać ze swoimi nałogami i podają powód, na przykład, że to dla zdrowia, bo są chorzy, albo to dla żony, bo cierpi rodzina, albo to dlatego, żeby pracy nie muszę się zmienić, bo pracę stracę. Jest wiele, wiele takich dobrych powodów, żeby wprowadzać w swoim życiu dobre zmiany, ale to wszystko legnie w gruzach przy pierwszej próbie, kiedy się stan zdrowia poprawi albo kierownik w pracy, który nie grozi już zwolnieniem, albo nagle przestaje żonę kochać, bo coś mi powiedziała, albo można stracić, może umarła, już nie mam rodziny, nie mam po co się tak zachowywać. To są wszystko motywacje, nietrwały grunt naszego postępowania. Izrael od samego początku potrzebował, dlatego że jest to społeczność ludzi, my też tworzymy społeczność, może mniejszą niż Izrael, ale społeczność i każdy chciałby ciągnąć w swoją stronę. Jeśli jest taki przebojowy, charyzmatyczny, ma predyspozycje przywódcze, albo jest ktoś cichy i pokorny i czeka na takiego, który rzuci jakieś hasło, jakąś komendę, żeby pociągnąć za sobą grupę ludzi. Mojżesz był takim dobrym przywódcą powołanym przez Boga, który prowadził naród izraelski. Ale wystarczyło, że zabrakło Mojżesza i już lud szukał nowego przywódcy. Jest potrzeba przywódcy. Najlepiej takiego, który będzie pełnił wolę ludu, a nie lud, który będzie pełnił wolę przywódcy. I tak w historii Izraela, sobie myślałem, było wielu przywódców, później sędziów, później królów. I to tak. Raz lepsi, raz gorsi. Jak był dobry i mądry i rządził mocną ręką, no to ołtarze na Gaje, to wszystko znikało na wzgórzach i odbudowywano świątynię pańską. I tak raz na dole, raz u góry. Taka huśtawka. Nie ma przywódcy. Nie ma dobrego przywódcy i jest bieda. Jest dobry przywódca, jest lider, jest poprawa, ale człowiek jest tylko człowiekiem i lat 70, 80, jak starczy sił, zostaje tylko pamięć po nim, dobra lub gorsza, i jest nowy przywódca i może być lepszy, może być gorszy. Wrócę do siebie. I kiedy już usłyszałem Ewangelię i kiedy chciałem usłyszeć Ewangelię, jeszcze jej nie słyszałem, ale kiedy chciałem zerwać z tym, co mi ciążyło na tym świecie, z nałogiem alkoholu przede wszystkim, bo to był największy ciężar mojej trzeciej dekady życia, miałem takie chłopskie i proste myślenie, że ja muszę sobie znaleźć inną motywację. Taką, która jest stała, niezmienna i wieczna. I zacząłem wtedy myśleć o Bogu, szukać Boga i przyszło tak, że usłyszałem Ewangelię i dalsze losy znacie, ale ta pierwsza myśl, że jak chce się zmienić, oprzeć swoje życie na jakimś fundamencie, który się nie zmieni. Nie dla pracy, nie dla zdrowia, nie dla rodziny. To wszystko jest dobre, ale są różne rewolucje w życiu człowieka, to się zmienia i się po prostu przestaje zmieniać swoje życie, bo ta motywacja już zbladła, okazało się, że nie jest tego warta. Albo inne rzeczy się w naszym życiu przydarzyły i nie ma tej takiej trwałej motywacji. I tak sobie pomyślałem, że Bóg jest tą trwałą motywacją i tylko kiedy chcemy zmieniać życie, opierając je na Bogu, możemy do czegoś dojść, możemy osiągnąć cel. I kiedy dzisiaj czytam te słowa, nie było wśród wszystkich jego synów, których urodziło takiego, który by je poprowadził, takiego, który był ją za rękę. Byli lepsi królowie, byli lepsi przywódcy, ale tak jak już mówiłem, życie nasze to jak trawa. To krótki moment, a już parę tysięcy lat ten Boży lud się błąka i dlatego Bóg dał syna swojego, który jest ponadczasowy i jest tym przywódcą. Jeśli budujemy nasze życie, nasze decyzje podejmujemy, patrząc na Boga, patrząc na Jezusa, tego, który poprowadził, który nauczał. Tu będzie zapewniona pociecha za zapewnione dobre życie. Ile my razy w życiu podejmujemy różne decyzje i obietnice i czy zawsze fundamentem jest Słowo Boże i nauka Pana Jezusa, nauka apostolska. Czy jeszcze mimo tego wszystkiego nie zdarza się nam stawiać takich fundamentów? Dom stoi na fundamentach, nasze życie opieramy na Jezusie, ale ta podłoga może być licha i czasami nam się zdarza wpadać do piwnicy i znowu musimy wychodzić po schodach i stawiać nową podłogę. Ile razy to się nam musi przytrafiać, żebyśmy zbudowali solidną podłogę, taka, która się już nie zarwie. Bóg mówi, że nie było takiego, który by poprowadził. Jeśli będziemy patrzeć tylko na ludzi, dziękujmy Bogu za to, że mamy dobrych ludzi, dobrych liderów, ale to wszystko jest, nasze życie jest ulotne. Jeśli zmiana lidera w jakimś kościele, przywódcy, przynosi zmiany w kościele, to znaczy, że jeszcze za czasów tego przywódcy lud opierał się na nim, a nie na Bogu. Ważne jest, żebyśmy zawsze trwali w Chrystusie, zawsze czytali Boże Słowo, niezależnie od miejsca, gdzie jesteśmy i ludzi, wśród których przebywamy. To mogli być lepsi królowie Izraela czy Judzcy, jak czytamy w Księgach Kronik, w Księgach Królewskich, i wydawali różne zarządzenia królewskie, w różny sposób prowadzili lud, przyzwalali na więcej lub na mniej, dawali przykład dobry lub zły, ale zawsze byli bogobojni ludzie i dzisiaj też możemy my być bogobojni. Jesteśmy w różnych latach życia. Dzieci, młodzież, starsza młodzież i ta najstarsza. Jest nam dobrze, dlatego że wiemy o tym, o czym przypominam, że budujemy na Chrystusie. Budujemy na Słowie Bożym. Jeśli tak wygląda brygada budowlana, że jest dobry projekt, dobry kierownik, dobry zaopatrzeniowiec, dobry inspektor nadzoru i dobrzy murarze i dobrzy pomocnicy murarzy, to taki dom to będzie ten prawdziwie zbudowany na skalę z kamienia, z drogocennych materiałów, który się ostoi przy powodzi i przy ogniu. I zabiegajmy codziennie od rana, czytając Słowo Boże, modląc się i podejmując decyzję, aby właśnie nasze życie było takie, żebyśmy, każdy z nas był dobrą, solidną cegiełką naszego kościoła. Amen.
Przyjmijcie pozdrowienia z Ciechanowa od braci i sióstr. I z Ciechanowa, i nie tylko, bo jak się... Kochani, korzystając z tego przywileju, że mogę się z wami dzielić, chciałbym zachęcić was, podzielić się takim tematem, myślę, że kluczowym, bardzo ważnym, rzekłbym, że decydującym, o tym, jak wygląda nasze życie, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy. Jak popatrzymy na naszego Pana i to, czego On naucza i z jaką częstotliwością naucza, to musimy wyciągnąć wniosek, jak ważny jest to temat. Mianowicie chcę was zachęcać do tego, abyście zawsze się modlili i nie ustawali. Tutaj Mariusz dobry wstęp zrobił. Abyście zawsze się modlili i nie ustawali. Drodzy, czy wierzycie, że wszystko, co dobre, wszystko, co święte, wszystko, co chwalebne, wszystko, co pożądane, to wszystko pochodzi od Boga? Nie ma żadnego innego źródła tych rzeczy. Bożych, cudownych, wspaniałych, godnych pożądania rzeczy nie ma. Człowiek nie jest źródłem tych rzeczy, świat nie jest źródłem tych rzeczy, wszechświat, my nie potrafimy tego wytworzyć, stworzyć. Trzeba to wziąć od Boga, wszystko. Pominę już sprawy typu, nie wiem, czytamy, że Pan Bóg wszystkich żywi. Wierzących, niewierzących, zwierzęta, wszystkich. Że deszcz jego pada na dobrych i złych. Pominę sprawy zdrowia, pominę sprawy życia fizycznego, którego On jest dawcą. Jego tchnienie. Wszystko, co żyje, On to ożywił. Myślę, że w tym naszym gronie, tutaj w Kościele, wśród uczniów, pójdziemy ku rzeczom wyższym, czyli wszelkie życie duchowe, wszelki owoc, wszelkie błogosławieństwo, wszelki wzrost. Wszystko On daje. On. Bez Niego nic nie ma. Drodzy, jak popatrzymy na nauczanie Pana Jezusa, to taki wniosek trzeba wysnuć, jak On bardzo wiele pracy wykonał i słów wypowiedział, żeby uzmysłowić to swoim uczniom, żeby oni to zrozumieli. Że to, co ich nauczał, nie zrobią tego bez mocy od Niego, bez siły od Niego. Na każdą chwilę, na każdą sekundę potrzebny jest On, Jego moc, Jego wsparcie, Jego Duch Święty. To jeżeli to wszyscy wierzymy i Kościół w to wierzy, to czemuż tak się dzieje, kochani, że niektórzy obfitują, a niektórzy kuleją? Czemuż tak się dzieje, że na przestrzeni Kościoła czy w Kościele jest tak wiele sytuacji takich, że ludzie nie dożywają życia Bożego, nie dożywają tej rzeczywistości Bożej, do której Chrystus ich powołuje i chce im to dać, pragnie im to dać. Czemuż tak jest? Ano, Słowo Boże odpowiada na to jednym wersetem. Może powiecie, że to zbyt uproszczenie, zbyt duże, ale ja w to wierzę. Przez ostatnie miesiące czy lata doświadczam tego, że tak właśnie jest. Ten werset brzmi tak. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Taka jest odpowiedź Boża na braki w Kościele, w życiu moim, waszym, kogokolwiek. Taka jest odpowiedź Boża. Nie macie, bo nie prosicie. Albo źle prosić. Drodzy, i o tym, żeby prosić, jakbym chciał przeczytać naukę Pana Jezusa o tym, żeby prosić, to bym musiał przeczytać prawie cały ten Nowy Testament. Wyobraźcie sobie, przypomnijcie sobie te wszystkie przypowieści, które Pan Jezus wypowiada do swoich uczniów, chcąc ich ukształtować, chcąc ich przepoić, przesycić tą nauką, żeby to zrozumieli, to żeby zapamiętali. Proście, proście o wszystko. Musicie to wziąć, musicie to wyprosić, musicie to dostać. Ileż sytuacji w życiu Pana Jezusa, w którym ktoś przychodził, prosił i otrzymał. Ileż sytuacji, z którymi dzielimy się przy różnego rodzaju kazaniach i zachętach do modlitwy. Rzekłbym, że na każdym kroku życia Pana Jezusa tu na ziemi ktoś prosił i otrzymywał uzdrowienie, łaskę, pomoc. Pan Jezus tak ogromną pracę wykonał. My jesteśmy Jego uczniami, kochani. My jesteśmy Jego uczniami. Tak samo jak 2000 lat temu ta grupa mężczyzn. Czy my jesteśmy przesyceni, przepełnieni tą lekcją, czy tą lekcję, żeśmy przyswoili należycie? W Ewangelii Mateusza bardzo znana przypowieść. Cudowna. Cudowne, proste słowo. 7 rozdział, 7 werset. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, każdy, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Kochani, ja dzisiaj chciałbym nie tyle dużo czasu poświęcać na to pierwszą część tego wersetu, nie macie, bo nie prosicie. Raczej chciałbym powiedzieć coś na temat prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Pan Jezus, tak jak powiedziałem, ogromną pracę wykonuje przez te 3 lata, żeby to wpoić w swoich uczniów. I jak później czytamy listy apostolskie, udało mu się. Udało mu się. Ciągle na kartach listów czytamy: nieustannie się za was modlę. Nieustannie modlę się, żebyście byli doskonali, żebyście nie czynili nic złego, żebyście obfitowali. Kochani, ale jak my mamy się modlić? Jak się modlić? Czy Słowo Boże mówi nam na ten temat coś? Czy Pan Jezus uczy nas, jak mamy się modlić? Jak mamy się modlić, żeby nie mieć nadzieję, że Pan Jezus, że Bóg odpowie na naszą modlitwę, ale żeby mieć pewność, że odpowie? Czy pamiętacie takie fragmenty ze Słowa Bożego, z nauczania Pana Jezusa? które taką właśnie naukę nam przekazują, taką informację, że możesz mieć pewność, że Ojciec odpowie na twoją modlitwę. Otóż chciałbym właśnie przedstawić wam 5 takich warunków ze Słowa Bożego. Warunków, jakie musimy spełnić, jakie musi spełniać nasza modlitwa, żeby mieć pewność, że otrzymamy to, o co prosimy. Widzę zdziwienie na twarzach niektórych, ale Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana do swoich uczniów tak. Powołałem was, abyście, może przeczytam ten fragment. To jest 15, o ile dobrze pamiętam, rozdział. Szesnasty werset. Pan Jezus mówi tak, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że przeznaczyłem was do tego, abyście, o cokolwiek byście prosili Ojca, aby wam dał. Więc zasadnym jest mówić, że można się tak modlić. A więc jakie jest tych 5 warunków, o których Słowo Boże nam mówi? O które Pan Jezus nam mówi? Pierwszy warunek, o którym Słowo bardzo dużo mówi, i w Starym Testamencie, i w Nowym, to jest, kto się modli. Kto się modli. To jest bardzo ważne. Już w Księdze Izajasza czytamy. Takie wersety. Już w pierwszym rozdziale nawet Księgi Izajasza czytamy takie słowo. A gdy wyciągacie swoje ręce, pierwszy rozdział Księgi Izajasza, 15 werset, a gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. W innym fragmencie Pan Bóg przez proroka Izajasza mówi tak. I to będzie 59 rozdział. I tutaj czytamy tak. Od pierwszego wersetu. Do swojego ludu Pan Bóg przemawia przez proroka Izajasza. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. A jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą. Wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotności i tak dalej. Drodzy, oczywista rzecz, oczywista oczywistość, grzech, tak? Wina przed Bogiem sprawia, że modlitwa, Pan Bóg mówi wprost, nie słucha, nie słyszy. Tą sprawę, pierwszym krokiem, który wszyscy tutaj, może nie wszyscy, ale większość, krok, który tą sprawę winien rozwiązać, to jest Pan Jezus Chrystus. To jest pojednanie z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Otóż Chrystus usuwa tą barierę. Chrystus pojednuje nas z Bogiem, otwiera drogę nową i żywą, że Pan Bóg nie baczy. Obmyci jesteśmy z grzechów. Też wydaje się to oczywiste w Kościele, natomiast poczytajmy Nowy Testament. Poczytajmy, co apostołowie piszą do Kościoła. Piotr na przykład pisze tak w 3 rozdziale swojego listu. W 12 wersecie. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. To Piotr pisze do Kościoła. Jakub pisze coś takiego, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A Jan apostoł daje nam taką wskazówkę. W swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale, 21 i 22 werset. Jan apostoł pisze do Kościoła tak: umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Drodzy, taki obraz bardzo tutaj ziemski, który możemy zrozumieć. Jak przychodzi do ciebie dwoje dzieci, jedno twoje, a jedno obce, to na czyją prośbę jesteś bardziej skłonny odpowiedzieć? No wydaje się, że na swoje, tak? Z Bogiem też tak jest. To jest oczywiste. Ale jak przychodzi do ciebie dwoje twoich dzieci, jedno posłuszne, uległe, a drugie krnąbrne, butne i nieposłuszne, chodzące swoimi drogami, to na czyją prośbę spośród tych dwóch jesteś bardziej skłonny odpowiedzieć? No też chyba nie musimy tego... Więc bardzo ważne jest pierwszy warunek, kim jesteś. Czy jesteś po pierwsze dzieckiem Bożym? No sądzę, że jesteśmy pośród braci i sióstr, że tak, ale jakim dzieckiem Bożym jesteś? Czy jesteś dzieckiem Bożym posłusznym, uległym Bogu? To jest bardzo ważne. Słowo Boże nam o tym mówi, że jest to bardzo ważne. Że jeżeli sumienie nas nie oskarża, śmiało możemy przyjść do Ojca i prosić Go. I jest napisane, że otrzymamy od Niego to, o co Go prosimy. Ale to nie jest jedyny warunek. Jak będziemy mieli komplet, to wtedy będziemy mądrzejsi. Otóż pierwszy ten warunek, kim jesteś. Drugi warunek, który chciałem powiedzieć, chociaż jak ostatnio się tym gdzieś dzieliłem, to ten drugi podałem jako pierwszy. A zaraz powiem wam dlaczego. Otóż drugi warunek jest taki. Czego pragniesz? Tak naprawdę. Czy to, o co prosisz, to jest to, czego naprawdę głęboko pragniesz? Też pozornie wydaje się to jakieś takie dziwne, tak? Ale ja ze swojego doświadczenia wam powiem, że przez lata prosiłem Boga o rzeczy, których tak naprawdę nie pragnęłem. Czy pragniesz być mężem Bożym tak naprawdę? Czy pragniesz, aby Duch Boży zawładnął twoim życiem? Zastanów się dobrze nad tym pytaniem, bo to jest dosyć kosztowne. Odpowiedzenie sobie pozytywnie na to pytanie przynosi informację o kosztach. Wiecie, jest dużo osób, które chcą, modlą się oczywiście o Ducha Świętego, o święte sprawy, ale chcieliby zachować pewne takie status quo, czyli to życie, które mamy, takie wiecie, ułożone, dosyć komfortowe, wygodne, dwa zgromadzenia, czy tam trzy, wszystko na swoim miejscu, poukładane, jest czas też na jakieś tam hobby, swoje sprawy. Duch Boży może to zakończyć. Oddanie się całkowicie Chrystusowi do służby może to zakończyć. Pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Do tej pory przepasywałeś się i chodziłeś tam, gdzie chciałeś, ale teraz mogą cię przepasać i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Może nie być już miejsca na twoje życie, twoje sprawy, twoje hobby, twój czas. Nie ma już twojego czasu, nie ma już twojego życia. Jest tylko to, co Pan każe. Jesteś 24 godziny żołnierzem na służbie, który robi to, co Chrystus chce, do czego cię prowadzi i co ci każe. Czy rzeczywiście pragniesz tego, o co się modlisz? Bo Pan Bóg to widzi. Jak Pan Bóg może dać pełnię Ducha Świętego komuś, kto albo nie wie, z czym to się wiąże, albo wie i nie za bardzo chce ten koszt ponieść? Zobaczcie, Pan Jezus podchodzi do ślepca i mówi: co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedz ty, co chcesz. Czego pragniesz? I do nas to pytanie jest tak samo skierowane. Co chcesz tak naprawdę, abym ci uczynił? Czy jesteś gotów wziąć to, co prosisz? Ostatnio dużo się modlimy i dużo rozważamy, akurat rozważamy Dzieje Apostolskie, to pewnie stąd. Kwestie darów Ducha Świętego w Kościele i braku tych darów. I wszyscy się modlimy o proroków, ale pytanie brzmi, kto chce tym prorokiem zostać? Kto chce porzucić swoje życie i oddać się na służbę Bogu? No, dobrze by było, że prorok był w zborze, ale nie ja. Tak czasami jest, kochani, w naszym życiu. Że my zanosimy pewne modlitwy takie właściwe, natomiast czy naprawdę pragniesz, żeby Chrystus ochrzcił cię ogniem? Wiemy, Słowo Boże nie kłamie, kochani, to przynosi problemy, to przynosi sprzeciw świata, to przynosi sprzeciw sił ciemności, to przynosi sprzeciw przeciwnika. To jest ciężka droga. Cudowna, ale ciężka. Więc drugi warunek. Dlaczego powiedziałem najpierw coś takiego, że ostatnio się tym dzieliłem u siebie w zborze, to powiedziałem, że zdecydowanie czego pragniesz jest na pierwszym miejscu. Dlatego, że jak uwierzymy, że od Boga jest wszystko, On jest dawcą wszystkiego. Nie ma nic, co mógłbyś sobie wziąć, wytworzyć. Jan Chrzciciel w pewnym miejscu mówi tak: nic człowiek nie jest w stanie wziąć, co mu nie jest dane z góry. A Paweł Apostoł w innym miejscu mówi tak: nie jakobyśmy byli w stanie pomyśleć coś dobrego sami z siebie, ale nasza zdolność jest z Boga. Więc, drodzy, to kim jesteś, to tak naprawdę zaczyna się od tego, kim pragniesz być. Bo też bez Boga to możesz sobie jedynie pomarzyć, żeby być w tym miejscu, żeby być w miejscu posłusznego, uległego dziecka Bożego, którego Ojciec z radością wysłuchuje, którego Ojciec pragnie obdarzać, pragnie go autoryzować przed innymi, że to jest człowiek, na którego modlitwy ja odpowiadam, zobaczcie. Tak jak każdy ojciec. Ale na początku, nawet tej sprawy, na początku jest pragnienie. Pragnienie i modlitwa. żeby do tego miejsca dojść. Możesz taki nie być, ale jeżeli pragniesz gorąco takim być, to Pan Bóg cię może tam zaprowadzić w swojej łasce i dobroci. Trzecia rzecz, kochani, trzeci warunek, o którym dużo Słowo Boże mówi, pewnie wiecie o tym, to jest wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu. W liście Jakuba czytamy, że jeżeli ktoś wątpi, niech nie mniema, że coś od Boga otrzyma. Wiara. Przeczytam kilka fragmentów z Ewangelii Jana. Może z Mateusza. Siedemnasty rozdział Ewangelii Mateusza. Bardzo dużo Pan Jezus mówi o wierze. Bardzo dużo. I to są takie wersety, słuchajcie, że naprawdę no zero-jedynkowe. Tutaj nie ma może jakiegoś. Wersety zero, wypowiedzi Pana Jezusa zero-jedynkowe. Czyli albo tak, albo nie. Nie ma nic po środku. Też nie będę wszystkich czytał. Uczniowie do Niego przychodzą i dlaczego, Panie, tam się nie stało? Dlaczego nie mogliśmy wypędzić? Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. W 21 rozdziale Ewangelii Mateusza, 21 wersecie, Pan Jezus mówi tak: zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Mam jeszcze taki swój jeden ulubiony fragment, znaczy z ulubionej historii, ale też wam przeczytam. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział. Pan Jezus mówi tutaj do Samarytanki takie słowa. 4 rozdział, 10 werset Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi tak. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Gdybyś znała dar Boży i tego, który przed tobą stoi, prosiłabyś go i dałby ci. Kochani, czy to nie jest słowo do nas? Gdybyś znał dar Boży i tego, do którego przychodzisz, prosiłbyś i dałby ci wody żywej, bo pragnie dać. Kochani, i tak myślę, że te dwie rzeczy mają największy wpływ na to, jak wygląda nasze życie modlitewne. Te dwie rzeczy. I tak naprawdę z tego wszystko wypływa, kim jesteśmy, te dwie rzeczy. Pragnienie, poziom twojego pragnienia i poziom twojej wiary. Te dwie rzeczy decydują, jak i ile się modlisz. I ostatnio toczę polemikę, że nieważna jest ilość modlitwy, że to motogodziny niektórzy mówią. Tak, zgadzam się. Jeżeli chcemy mierzyć ilością modlitwy i się prześcigać na godziny, to tak. To jest to bez sensu, to jest złe. Ale ilość modlitwy w życiu człowieka jest wprost proporcjonalna do wielkości pragnienia i wielkości wiary. Więc tym chcę mierzyć, kochani. Jak bardzo pragniesz i jak bardzo wierzysz, że możesz obfitować, cudowne chwile przeżywać z Panem Jezusem Chrystusem, że możesz moc dostać, że twoje życie może być prawdziwym świadectwem, że twoje życie może być przesycone mocą Bożą. Większe jeszcze rzeczy możesz zasmakować z Panem naszym i On może cię użyć do swoich spraw. Nawet jeżeli miałoby to być pieczenie chleba. Więc mamy tak. Kim jesteś? Czego pragniesz? Czy wierzysz? Kolejnym punktem, o którym Słowo Boże nam mówi, to czy twoja modlitwa jest zgodna z wolą Bożą? Czy Bóg tego chce, co ty? Czy odwrotnie? Czy ty chcesz tego, co Bóg? Bo to jest miejsce, do którego zmierzamy. Chcemy zmierzać i tam chcemy być. To jest nawet w tym fragmencie, który jest pretekstem złe słowo, które jest jakby fundamentem tego, co mówię dzisiaj. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Bo tam jest napisane, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyli to, o co prosisz, to jest tobie potrzebne, a nie Bogu. Tobie potrzebne, a nie Bogu do niczego. Pan Jezus, kolejne zero-jedynkowe wypowiedzi w Ewangelii Jana, 14 rozdziale. XIV rozdział, 13 werset. I to i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Czy tu jest jakieś, kochani, ale? Czy jest jakiś warunek? No jest warunek. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Modlitwa przynoszona w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. To samo Pan Jezus mówi w 16 rozdziale, mówiąc do swoich uczniów w 23 wersecie tak. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. O co tu chodzi, kochani? W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o coś prosić. Ano nie o to, że proszę cię, Panie, o willę, o samochód, o wczasy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Że jak dodam tę czarodziejską końcówkę, to się to stanie. Nie, ja proszę o to, o co Pan Jezus Chrystus prosiłby, będąc tutaj. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa proszę Cię o to, Ojcze. To jest wolą Chrystusa. To jest Jego modlitwą. Ja wchodzę, jestem zespolony z pragnieniami, z dążnościami, z celami mojego Pana. Proszę o to, o co On by prosił, Ojcze. I Pan Jezus mówi, w tak, jak będziecie się modlić, to Ojciec da. Ojciec da, bo Pan Jezus przecież mówi, Ojcze, dziękuję Cię, że zawsze mnie wysłuchujesz. Zjednoczeni z Chrystusem w swoich dążnościach, w swoich celach, to nie chodzi o to, kochani, że mam swoje sprawy, swoje cele, ale się tutaj naginam, zapieram i będę się modlił o sprawy, które tak naprawdę mnie mało interesują, ale Pan Jezus tak mi każe. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że Ty w drodze za Chrystusem, w uczniostwie, w tej drodze, którą On wyznaczył, dochodzisz do momentu, w którym nie ma już Twoich pragnień. Ty nie pragniesz niczego bardziej niż tego, żeby Jego Królestwo się objawiało. Żeby Jemu chwała płynęła z Twojego życia, ze wszystkiego. Żeby Kościół był mocny, silny, obfitował, święty, nieskalany, pełen mocy, pełen chwały Bożej. Żeby był światłością i solą. Pragniesz zbawienia grzeszników, tak jak On pragnie. To są Twoje pragnienia największe. Ty z tym przychodzisz i wtedy możesz mówić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze, proszę o to. Pierwszy list Jana, 5 rozdział jeszcze jest. Nie, to jest coś. Tak, dokładnie. Mi jedynka umknęła. Jan apostoł, taką nam lekcję daje Jan apostoł. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. To jest modlitwa w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Modlitwa zgodna z wolą Bożą. Człowieka, który wszedł w wolę Bożą, w swoich pragnieniach, w swoich dążnościach. I nasze pragnienia, nasze dążności pokrywają się z tym, czego pragnie nasz Pan. Do tego miejsca, kochani, musimy dochodzić. Teraz, jak już jesteś posłusznym dzieckiem Bożym, jak już pragniesz gorąco, tego, o co się modlisz. Mało tego, że tego pragniesz, to jeszcze jest to zgodne z wolą Bożą. I ty tego pragniesz, i Bóg pragnie. Jeżeli już wierzysz, że On to może dać i że chce to dać, to jeszcze warunek ostatni, o którym mówi Słowo Boże, to musisz wykazać się wytrwałością. Twoja modlitwa jeszcze musi być wytrwała. Spytacie po co? Może po to, żeby pokazać Bogu tą wiarę. Może po to, żeby pokazać Bogu to pragnienie. Może tak, ale taka jest wskazówka Boża. Takie jest nauczanie Chrystusowe. W Ewangelii Łukasza mamy taką historię też znaną. XVIII rozdział. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten by niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego w dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Apostołowie też w swoich listach, nie będę sięgał do tych fragmentów, jest ich sporo, mówią, w modlitwie bądźcie wytrwali. Drodzy, to jest informacja od Boga Wszechmogącego do nas, do mnie i do was, że jeżeli jesteś posłusznym dzieckiem Bożym, serce cię nie oskarża, pełnisz Jego przykazania, że jeżeli pragniesz, gorąco pragniesz, nie pozornie, nie politycznie, ale gorąco pragniesz tych cudownych Bożych rzeczy, to jest zgodne z wolą Bożą, o co prosisz. I wykazujesz się wytrwałością w tej modlitwie, to dostaniesz to, o co prosisz. Dostaniesz. W swoim czasie dostaniesz. Z mojego doświadczenia i z doświadczenia braci, nie tylko moich z Ciechanowa i tam nie z Ciechanowa, ale z doświadczenia braci, którzy przez wieki służą Chrystusowi, chcą za Nim iść, chcą obfitować, chcą chwały dla Niego. Wynika, że wszystko w życiu dziecka Bożego, wszystko co dobre, przychodzi przez modlitwę. Wszystko. Wszystko przychodzi przez modlitwę. Wszystko musimy od Niego wyprosić i On chce to dać. Pragnie dać. Tak jak czytaliśmy o Ojcu, który pragnie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom. Tylko, kochani, pragnijmy i wierzmy. Pragnijmy i wierzmy. Nie ustawajmy. A zobaczycie, jak życie się przemienia, jak coraz więcej i więcej Chrystus daje. Wiecie, tak może też zbyt generalizuję teraz, ale tak naprawdę to tak myślę i tak wierzę, że różnica między tymi, którzy gdzieś tam kuleją w kościele, gdzieś tam nie domagają, nie wiem, Słowo Boże mówi na przykład o takich, którzy cały czas się uczą, a do poznania prawdy dojść nie mogą, a między tymi, którzy obfitują, którzy dożywają cudownej społeczności z Chrystusem, dożywają rzeczywistości, nie teologii, ale rzeczywistości Ducha Świętego, rzeczywistości uczniostwa, rzeczywistości służby Chrystusowi, prowadzenia Ducha Świętego. Różnica między nimi jest, wiecie jaka? W przyswojeniu tej lekcji, którą Pan Jezus chciał w swoich apostołach wyryć. Nie czytałem o żadnym człowieku, o którym dzisiaj czytamy chlubne świadectwo, zachęcające, cudowne, który by nie był mężem modlitwy, mężem proszenia, który by nie przekonał się na własnej skórze, że Bóg daje, chce dać, tylko mówi: proście, wierzcie, zabiegajcie. Okażcie wiarę, okażcie pragnienie, okażcie, że na poważnie to traktujecie. To wystarczy, kochani, pragnąć, modlić się. To, wiecie, to już nawet nie chodzi o to, że my przychodzimy do Chrystusa i o coś Go prosimy, chociaż to było treścią tego kazania dzisiejszego, ale to chodzi o to, że po prostu jak spędzasz czas z Chrystusem, to jest, to widzisz to namacalnie, widzisz to, czujesz to, jak twoje serce, twoje myślenie, twoje dążności, twoje pragnienia, twoje patrzenie na wszystko, jak to się wszystko zmienia. On wtedy to zmienia. Wtedy, jak przed Nim jesteś, On to zmienia. Zdzieliłem się nieraz świadectwem w zborze, że wielokrotnie klękałem do modlitwy w jakiejś sprawie, w utrapieniu, czy w potrzebie, czy z gorącym pragnieniem, żeby Pan Bóg coś zmienił, a wstawałem z tej modlitwy z widzeniem tej sprawy zupełnie odwrotnym, z dziękczynieniem. Bo Pan Bóg w tym czasie, w którym jesteś przed Nim, w tej społeczności, w tej bliskości, w tej komorze, on mówi, On oddziałuje, On kształtuje, On, jeżeli tego sobie odmówisz, jeżeli tego nie będziesz, jeżeli nie uczynisz priorytetu swojego życia z tego, to ominie cię wielka lekcja, którą mistrz ma dla ucznia. To jest ten czas odosobnienia. Jak Pan Jezus, czytamy, brał na osobność swoich uczniów i tłumaczył im, pokazywał im. To jest ten czas, kochani, który z Nim spędzasz sam na sam w komorze i On ci zmienia twoje spojrzenie na wiele spraw. To, co było dla ciebie utrapieniem i co chciałeś, żeby ci zabrał, nagle dziękujesz za to, staje się twoim błogosławieństwem. To mówisz, Panie, widzę teraz, po co to? Panie, chciałem, żeby ktoś mnie przeprosił, a wychodzi, że ja muszę go przeprosić. Zachęcam was, kochani, do tego, abyście trwali w modlitwie, nie ustawali. Wszystko od Niego, wszystko, co cenne. Nie ma nic. Nie ma nic, czego On nie daje. A do nas mówi, proście, otrzymacie. Pukajcie, otworzą wam, szukajcie, a znajdziecie. To jest też zero-jedynkowe. Tu nie ma żadnych warunków. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Tylko czyńmy to tak, jak Słowo Boże nam mówi, żebyśmy to czynili. Amen.